Witam bracia i siostry. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami historią o synu marnotrawnym. Ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15, więc możemy sobie otworzyć Ewangelię Łukasza, rozdział 15. I w ogóle to jest taki fragment, gdzie Pan Jezus mówi o trzech różnych rzeczach, które się zgubiły. Najpierw tam, że się zgubiła owca, potem, że się zgubiła drachma, no i potem ten syn, który się zgubił. No i w zasadzie w tych fragmentach Pan Jezus mówi o takiej sytuacji, że ktoś właśnie no gdzieś odchodzi od Boga albo znalazł się z daleko od Boga i o tym w zasadzie, jak ten człowiek się odzyskuje albo jak go odzyskać. O tych pierwszych dwóch rzeczach akurat no, nie będę mówił. Ta trzecia właśnie historia o tym synu marnotrawnym, ona jest tutaj taka najbogatsza, dużo treści ma i bardzo dużo mówi i o Bogu mówi, no i o nas też, o jako wierzących i tych, którzy są gdzieś tam zgubieni. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj to rozważyli. Czyli od 11 wersetu zacznę czytać po kolei. Na początek pierwsze dwa wersety. Pan Jezus potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów. W ogóle ciekawe, że historia się nazywa o synu marnotrawnym, a tak naprawdę jest dwóch synów. A w sumie głównym bohaterem tak najbardziej jest ojciec w tej historii, ale tak się jakoś przyjęło, że mówi się o tym synu marnotrawnym. W 12 wersecie czytamy: i rzekł młodszy syn z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Więc historia zaczyna się od prośby takiej młodszego syna. No i jakby się zastanowić nad tą prośbą, to ona jest, no, delikatnie mówiąc, bardzo niestosowna. No przede wszystkim, kiedy dzieci dziedziczą majątek po swoich rodzicach? Jak ci umrą zazwyczaj? A widzimy tutaj, że młodszy syn przyszedł, no i domaga się, że on chce już swoją część pieniędzy do ojca. Mało tego, był synem młodszym, więc tak naprawdę pierwszeństwo do tego majątku, jeśli już, i do swojej części miał starszy syn, ale z jakiejś przyczyny, zaraz się dowiemy z jakiej, no, syn postanowił tak, że on po prostu przyjdzie i no, powie temu ojcu, że on chce już swój majątek z jakiejś przyczyny. Ojciec prawdopodobnie mógł się poczuć w tej historii no, bardzo tak niefajnie, że jego syn jeszcze za jego życia już chce swój dział wziąć, ale widzimy, że no, dziwna rzecz, bo ojciec jakoś przystaje na to i w ogóle jak spojrzymy na tego ojca w tej historii, to on robi w zasadzie wszystko odwrotnie niż taki po ludzku byśmy powiedzieli, że normalnie ojciec by zrobił, tak na chłopski rozum. Więc on rozdaje im tą majętność. I w 13 wersecie widzimy, jakie intencje kierowały tym synem, co nim kierowało, że on chciał po prostu ten majątek od tego swojego ojca. I czytamy tak, że a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Czyli widzimy, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że ten syn po prostu no, ciągnęło go gdzieś tam do świata, do rozrywki. Siedział z tym ojcem całe swoje życie. No, jakoś niezadowolony był u tego ojca. No i chciał zażyć świata, więc po prostu potrzebne mu były pieniądze. Czyli no, ktoś, kto no, nie jest zadowolony po prostu w domu ojca, ale szuka swojej nie wiem, szczęścia, zadowolenia, rozrywki, można powiedzieć, gdzieś indziej. No i oczywiście ta historia jest jakąś taką też metaforą wiary. Wiadomo, że ten ojciec to w pewnym sensie jest Bóg. Ci synowie, tutaj jeden i drugi, reprezentuje w pewnym sensie no, jakichś ludzi wierzących, można powiedzieć. No tu jest taki, który był przy ojcu, ale z jakiegoś przyczyny odchodzi od tego ojca. No, widzimy z jakiej przyczyny. Po prostu pociąg do jakichś rzeczy po prostu w świecie, które są. Chciał prowadzić rozwiązłe życie. Dostać majątek, roztrwonić go. No i tak po prostu zrobił. I co ciekawe w tej sytuacji, no ten ojciec, który widział, co się tutaj szykuje, mimo wszystko te pieniądze mu na to dał. Nie powiedział mu: hej, no co ty robisz, gdzie ty odchodzisz? Będziesz tam trwonił moje pieniądze gdzieś nie wiadomo gdzie. ale się na to zgodził. I myślę, że nauka z tego jest też dla nas taka, że jest tak z Bogiem, że on jakby no, nie trzyma nikogo po prostu na siłę. Oczywiście on się nie zgadzał, ten ojciec, z tą decyzją tego syna, ale no, gdyby mu zabronił po prostu, nie, masz siedzieć u mnie, no to ten syn byłby wiecznie nieszczęśliwy u tego ojca, zmuszony, żeby mu służyć. No a Bóg jednak tego nie robi. I ten ojciec tak samo w tej przypowieści i mówi, dobra, nie chcesz być w domu ojca, proszę bardzo, no, możesz odejść. Jeszcze na tą całą wędrówkę no, dał mu pieniądze, można powiedzieć, ojciec. No i czytamy dalej o tych losach tego syna. Już tutaj w 13 wersecie czytamy, że ten majątek roztrwonił. I zresztą szybko się udał do tych swoich tam planów, no bo jest napisane, że po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał. I 14, 15, 16 werset mówi o takim stanie właśnie tego syna, któremu się po prostu nie podobało w domu ojca i szukał szczęścia swojego no, gdzieś indziej, u obcych ludzi. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Czyli jakieś konsekwencje się pojawiają tego, że on opuścił tego ojca i widzimy, że pierwsze co, że musi się zmagać z problemami, o jakich wcześniej w ogóle no, nie istniały dla niego. Ojciec był bogaty, wszystko mu zapewniał. Tam nie ma po prostu w domu ojca no, jakiejś takiej troski o to, że czegoś, jakiś niedostatek. A tutaj no, wyjechał, więc roztrwonił majątek, nie miał tych pieniędzy. Dwa, na pomoc ojca nie mógł liczyć. No dlaczego? No dlatego, że od ojca się odwrócił, poszedł. Więc no, musiał liczyć powiedzmy na siebie albo na jakichś innych ludzi. I widzimy, że sytuacja na świecie była zła. W domu ojca oczywiście była dobra, ale na świecie była zła. Był głód w tamtym czasie. No i napisane, że on zaczął cierpieć. Czyli po raz pierwszy zdał sobie sprawę może w tym momencie z tego, że w domu ojca nie było wcale tak źle. Że jednak jak on odszedł od tego ojca, to nagle okazało się, że są jakieś rzeczy, które on cały czas miał, których może nie doceniał, a które no, wydawały mu się rzeczą normalną. Ale jak od tego ojca odszedł, to zaczęły się problemy. W 15 wersecie widzimy, że no już sobie sam nie dawał rady, więc potrzebował pomocy kogoś innego. No, do ojca nie mógł się za bardzo wrócić ze względu na to, no, że po prostu no, ojcem pogardził i odszedł z jego domu. I czytamy w 15 wersecie, poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju. A ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pas świnie. Więc widzimy, że szukał pomocy u kogoś innego niż w domu ojca, no i ten ktoś inny no, dał mu zadanie, ale no, na pewno nie takie zadanie, jakby mu dał ojciec. Więc widzimy, jak tego syna potraktował świat, widzimy, jak tego syna potraktował ojciec. No i dał mu też do roboty wyjątkowo taką paskudną no, robotę, jeszcze tym bardziej dla Żyda, dlatego no, coś obrzydliwego, ze świniami musiał obcować i pasać je, a wiadomo, że dla Żydów świnie były czymś obrzydliwym. No i widzimy, że ta sytuacja no, coraz gorsza się robi w jego życiu. Konsekwencje są jakieś tego, że od tego domu ojca odszedł i znajduje się teraz w sytuacji takiej, że on musi robić coś, czego by nie chciał robić, coś obrzydliwego, co dla niego jest obrzydliwe. No i sytuacja po prostu go zmusiła do tego. I w 16 wersecie widzimy, że no, jest jeszcze gorzej. Czyli tak 14, 15, 16 werset widzimy, że jest coraz gorzej z tym synem. I doszło już do tego, że po prostu chciał się karmić tym jedzeniem świni. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. No i widzimy po raz kolejny, że dla świata ten syn był warty tyle, że nawet no, świńskie żarcie było za dobre, żeby dla niego dać. Więc nie chcieli mu nawet dać tego świńskiego żarcia. Także no, sytuacja już doszła tragiczna, można powiedzieć. On sobie nie radzi zupełnie, sam z sobą majątek roztrwonił. No, na własny rachunek, można powiedzieć. No, chciał odejść od domu ojca i takie go spotkały konsekwencje. I myślę, że to jest też pewien obraz kogoś, kto odchodzi, był u Boga, odchodzi od niego, bo no właśnie, bo idzie na przykład z jakimiś pożądliwościami albo myśli, że tam jakaś rozrywka będzie. I z początku może było fajnie, póki miał te pieniądze, póki wydawał, prowadził to rozwiązłe życie, no ale kiedy zaczęły się problemy, to widzimy, że to wszystko coraz gorzej w jego życiu się dzieje, aż doszedł do takiego no, momentu, no, że po prostu już świńskie jedzenie chciał jeść i nie dawali mu tego jedzenia, jacyś tam ludzie nie uważali go, no, nie wiem, za godnego w ogóle, i żeby mu pomóc. I w 17 wersecie no, widzimy jakby taką pokutę. Tutaj się zaczyna powrót trochę tego syna, w jakich okolicznościach on zaczął wracać. I bardzo ważne w życiu człowieka jest w ogóle zastanawiać się nad swoim życiem i czasami zatrzymać się i pomyśleć, gdzie ja jestem, co ja robię, w jakim życiu, znaczy w jakim miejscu w życiu, czym ja się zajmuję. I to zrobił ten właśnie tutaj syn i to jest akurat dobre. Jest napisane, że on w 17 wersecie, że on wejrzawszy w siebie rzekł, czyli zobaczył, w jakiej ja teraz jestem w sytuacji, jak to wszystko wygląda. I to, co wcześniej powiedzieliśmy o tej sytuacji, to on też doszedł do tego. Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. No, także ocenił tą sytuację właśnie. No, wyszedłem od tego ojca, ale tak naprawdę to tylko coraz gorzej ze mną jest. Najemnik jakiś tam mojego ojca ma chleb, a ja tutaj no, nie mogę się nawet najeść świńskim jedzeniem u kogoś, u kogo pracuję. Także widzimy jakąś taki pierwszy punkt w jego życiu, gdzie on zastanowił się po prostu nad sobą i zaczął myśleć, wejrzał w siebie i dwa, mało że się zastanowił, to coś postanowił, jakieś postanowienie zrobił. I w 18 wersecie czytamy o tym postanowieniu. Mówi sobie tak, sam w sobie, że wstanę, pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Widzimy, że nie dość, że coś wymyślił, to postanowił jeszcze. Jakiś plan obmyślił, mówi, zrobię tak i tak. No i w pewnym sensie można powiedzieć, że co nieco zmądrzał. Zobaczył, jaka jest sytuacja. I ten powrót na pewno też musiał go trochę kosztować. Myślę, że takie rzeczy, które mogłyby blokować takiego człowieka przed powrotem, to jest na przykład no, poczucie porażki jakieś, tak? Czyli wrócę i będę jako ten przegrany, który wszystko roztrwonił, a to nie wracam, to już wolę jeść ze świniami. Mógłby tak zrobić. Ale widzimy, że on jednak nie mógł jakby przejść ponad tą swoją taką pychą też i przyznać się do tej porażki. I no, tak jak tutaj stwierdza, zgrzeszyłem przeciwko niebu, zgrzeszyłem przeciwko tobie, wrócę, nie jestem już godzien nazywać się twoim synem nawet. I mówi, no uczyń ze mnie chociaż sługę. Czyli przyjmuje taką postawę bardzo pokorną. Jedyne, co smutne może być w tej całej jego sytuacji, to jest to, że jego motywy. Tak naprawdę nie widzimy tutaj, żeby nim kierowała jakaś, nie wiem, wielka miłość do ojca, czy coś w tym stylu, ale tak naprawdę wypada na to, że sytuacja po prostu go zmusiła do tego, że on no, musi wrócić, bo u ojca po prostu jest lepiej. Tak jak wcześniej mówi, tam to byle sługa ma chleba pod dostatkiem, a ja tu nie mam nic, to wracam. I w ogóle ciekawe jest to w tej historii, że mimo, że on nawet no, nie ma jakichś wzniosłych motywów tutaj, i tak ojciec go przyjmuje. No i raz rozeznał swoją sytuację, dwa postanowił coś i w 20 wersecie czytamy, że poszedł i to wykonał. Myślę, że to jest całkiem niezły wzorzec na jakąś taką pokutę, jak powiedzmy powrócić do Boga. Trzy punkty. Najpierw trzeba określić, w jakim jestem stanie, w jakiej jestem sytuacji. Dwa, no wymyśleć co dalej. Co mogę zrobić, a potem to zrobić. Dokładnie tutaj zrobił to ten syn i bardzo dobrze zrobił. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego, użalił się i przybiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Czyli widzimy, poszła decyzja, mówi idę, wracam do tego ojca. No właśnie, i znowu taka normalnie ojciec, byśmy powiedzieli, czy ktoś... To nie jest normalna reakcja. Nie wypomina mu nic ten ojciec. Mówi, a co ty wszystkie pieniądze przypiłeś, roztrwoniłeś, nie wiadomo, teraz wracasz tutaj i co myślisz, że ja ci pomogę? No jest dosyć niesamowite wręcz, bo gdy był jeszcze daleko, czyli widzimy, że ten ojciec wyglądał go gdzieś tam z daleka i czekał w sumie, aż ten syn powróci. Pozwolił mu odejść, ale wyglądał. I gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec właśnie, tak? I też ciekawe jest to, że w tej relacji z Bogiem, kiedy powiedzmy, my odstępujemy, czy ktoś odstępuje od tego Boga, żeby powrócić, to inicjatywa jest po naszej stronie. Widzimy, że ten syn zechciał powrócić, a ojciec czekał na ten jego pierwszy krok w stronę domu i jest napisane, że gdy zobaczył ten właśnie krok, gdy był jeszcze daleko, to co zrobił ojciec, wyszedł sam do niego. I widzimy, że w tym przypadku po prostu no, ten syn podjął jakieś działanie i ojciec od razu na to zareagował i to jest coś, na co ojciec cały czas czekał. No i widzimy, jak potraktował świat takiego człowieka ze świniami. Kazał mu paść świnie, nie dał mu jeść. A tu widzimy, że ojciec przybiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Tak więc no, coś niesamowitego. Obdarza go miłością, też jakimś szacunkiem. Nie wypomina właśnie tych wszystkich błędów, chociaż mógłby to robić cały czas. No i mamy tutaj coś, co syn mówi do ojca, ojciec do syna. No i to, co syn sobie zaplanował, że powie ojcu, no to mówi. W 21 wersecie. Syn zaś rzekł do niego. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ciekawe jest, że nie wszystko powiedział to, co sobie zaplanował. Bo tam, kiedy wcześniej sobie poczytamy, że on sobie co sobie zaplanował, to zaplanował sobie, że powie jeszcze, że uczyń mnie jednym z najemników swoich. Tutaj już tego nie wspomniał. Dlaczego? Nie wiem. Słyszałem taką teorię, że ten ojciec mu się tak na szyję rzucił, że on już nie zdążył dokończyć. Może tak było, a może już nie chciał wspominać o tej drugiej części, że chciałby być jednym z tych najemników. Ale widzimy mniej więcej tak, on co sobie zaplanował, tak zrobił. No nie w 100%, ale w 90% chociaż powiedzmy, że wykonał tą. I mówi, tak, że nie jestem już godzien nazywać się twoim synem. I teraz co ojciec mówi na to, tak, że przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. No, przede wszystkim tak, opłaciło się synowi wracać do domu, pomimo tego całego jego upadku, pomimo nawet, że nie miał do końca takich idealnych motywacji do tego, żeby wrócić, bo tą chyba główną motywacją jego było to, że po prostu mu było źle, to widzimy, że ojciec, no to jest niesamowity też obraz Boga, tak, że nie wypomina mu tych grzechów w ogóle. Nawet nie ustanawia go z tymi sługami, słuchaj, teraz to już będziesz chrześcijaninem gorszej kategorii. Potem jak nagrzeszyłeś i teraz chcesz wrócić, to już będziesz tak, no, taki chrześcijanin drugiej kategorii, trochę gorszy. Będę musiał cię trochę przeczołgać, zanim ty do normalnego stanu wrócisz. Ale widzimy, że nie. Od razu sygnet na rękę, pierścień tutaj, tak, sandały na nogi i mówi, dobra, wracasz do stanu synostwa i cieszmy się, ojciec mówi. W ogóle przy tych powrotach zawsze do Boga tutaj za każdym razem powraca ten element radości, nie? Tutaj ojciec mówi, przyprowadźcie tuczne ciele, zabijmy, jedzmy się, dlatego że syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. I oczywiście radość nie jest z tego, że syn jest taki wspaniały, no bo syn tutaj nic nie zrobił, ale sam fakt tego właśnie, to mówi ten ojciec, że on był umarły, że był zgubiony i się odnalazł, należy się z tego cieszyć i z tego świętować. I to jest coś, no, po prostu, z czego trzeba zawsze się cieszyć, jeżeli ktoś chce powrócić do Boga. Pomimo nawet wielkich upadków i tego, że zawiódł tego Boga, tak jak tutaj ten syn zawiódł swojego ojca, zabierając jego majątek i gdzieś go tam roztrwonił. Także widzimy, no, wspaniały charakter tego ojca. To, że on się cieszy tym, że jego syn żyje. I widzimy też, że no, z daleka od ojca to jest po prostu śmierć. Tu jest napisane, że on był z daleka i że był umarły, ale ożył, bo wrócił, zaginął, ale odnalazł się. I tutaj się kończy historia tego pierwszego syna i zaczyna się, można powiedzieć, historia tego drugiego syna, który był na polu. I od 25 wersetu czytamy tak. Starszy zaś syn jego był na polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Okej, pojawia się postać tego drugiego syna, tak jak na początku tej historii było napisane, że tych synów było dwóch. I widzimy, że przychodzi ten drugi syn, no i patrzy, że cieszą się weselą. Pyta się, o co chodzi. Słudzy mu mówią, że no po prostu twój brat wrócił, no i tam cieszą się, że on po prostu wrócił. No i ten syn był zagniewany i nie chciał wejść się cieszyć. I widzimy, że ojciec wychodzi do tego syna i z nim rozmawia i tłumaczy mu i dlaczego. I widzimy też, dlaczego było takie zagniewanie u tego syna. I jak sobie tak zanalizowałem jednego i drugiego syna, to oni byli bardzo podobni, chociaż różni, można powiedzieć. Bo słuchajcie, co jeden i drugi miał w sercu, czego i jeden drugi pragnął? Okazuje się, że jeden i drugi pragnął tego samego. Jeden pragnął się zabawić i drugi pragnął się zabawić, tak? Tamten pierwszy znalazł na to jeden sposób, że no nie wiem, pójdzie, będzie tam, tak jak on tutaj mówi, roztrwoni majątek z nierządnicami, będzie prowadził rozwiązłe życie i wprowadził w czyn, a drugi zacisnął zęby i mówi, dobra, u ojca to nie ma rozrywki, trzeba robić, no i na pole. I widzimy, że on nawet tutaj w tej sytuacji wraca z pola. I nawet tutaj mówi, że oto tyle lat ci służę, nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. Czyli no, dobry sługa to był, można powiedzieć. Tutaj służył, nie przestąpił, ale pretensje ma do tego ojca, że nie dałeś mi nawet koźlęcia. Więc widzimy, że bolało go to, że on jakby no nie ma tej rozrywki, tak, żeby z przyjaciółmi się zabawić i w ogóle, więc można powiedzieć, że jeden i drugi, ten syn tego ojca, pragnęli tego samego, czyli pragnęli, no nie wiem, się zabawić, tej dobrej rozrywki mieć. Jeden no, poszedł w świat, drugi siedział u ojca i pracował, tylko nikt nie wpadł na to, że u ojca też nie musi wcale być tak źle, że też można, no nie wiem, się zabawić ze swoimi znajomymi. Bo ten ojciec tłumaczy temu starszemu synowi, mówi w 31 wersecie. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ojciec mówi do tego syna, słuchaj, jesteś ze mną, to co moje jest twoje. Tak? W czym problem? Mogłeś wziąć i no nie wiem, i zrobić sobie tą imprezę z tymi przyjaciółmi. I w pewnym sensie jeden i drugi przypadek, on mówi o takiej naszej postawie też trochę, tego, że wiara w Boga i w ogóle bycie dzieckiem Bożym to musi być takie poważne, ciągle służba, zero rozrywki. I w sumie jeden i drugi do tego wniosku doszedł tutaj syn i każdy to jakoś próbował rozwiązać. Jeden po prostu uciekł się zabawić, a drugi no, zacisnął zęby i robił. Ale tutaj ojciec mu tłumaczy, no, że przecież jesteś zawsze ze mną, wszystko moje jest twoje, tak? Chciałeś to koźlątko, proszę bardzo. Mogło się wziąć, nie? Jest tak, że nic nie wolno. I też myślę, że ta cała sytuacja też wpłynęła na źle na relacje między tymi dwoma braćmi też, nie? Jeden na drugiego teraz zaczął się gniewać. I myślę, że może być tak, że ktoś, kto powiedzmy siedzi, no nie wiem, służy całe życie, nie wiem, w zborze czy w kościele i widzi, że jakiś taki chrześcijanin, który powiedzmy odszedł, potem wrócił gdzieś tam ze światem, gdzieś upadł, nagle się okazuje, że on ma sukces, ten, który upadł, że Bóg go przyjmuje, dobrze traktuje, to może też pojawić się jakaś taka, nie wiem, zawiść i mówię, co jest, no, mu się tak nagle dobrze powodzi, wrócił, a ja tutaj całe życie służę w kościele i nic. I może być ta relacja też zepsuta między tymi braćmi. I widzimy, że i jeden syn miał problemy, i drugi syn miał problemy. Widać, ojciec nie ma synów, którzy nie mają problemów, poza jednym. Tylko, że ten jeden akurat opowiada historię tutaj. Ale no z tej perspektywy widzimy, że jakby nie było, to zawsze tutaj te dzieci Boże czy synowie Boży jakieś tam swoje problemy mają. I na końcu jeszcze w 32 wersu właśnie postara się wytłumaczyć tutaj ojciec temu synowi, dlaczego w zasadzie ta radość jest. Bo też ten syn to źle zrozumiał, dlaczego w zasadzie należy się weselić. Tu nie chodzi o to, że ten syn, który został przyjęty, on jest jakiś cudowny i cieszymy się, no nie wiem, z jego powodu, że on jakieś postępy zrobił czy coś, no ale po prostu życie ludzkie, można powiedzieć, zostało uratowane. I mu mówi, że należało się weselić i radować, że brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ta cała historia ma też kontekst swój, bo w 15 rozdziale, w pierwszym wersecie, zaczyna się to cała historia tak, że a zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. I myślę, że ta historia dwóch synów też w dużej mierze odnosi się do tej sytuacji, gdzie grzesznicy przychodzą to są ci, którzy poszli w świat. Są faryzeusze, którzy niby są zawsze przy tym Bogu. No i takich tutaj Pan Jezus właśnie skwitował. Ci faryzeusze, oni byli niezadowoleni, tak? Że Pan Jezus przyjmuje grzeszników tutaj jakiś i w ogóle on mówił, że właśnie są jak ci ten starszy syn, który nie potrafi się cieszyć z tego, że ktoś no, potrafi przyjść do Boga. Także w zasadzie to tyle. Bardzo bogata historia. Bardzo dużo mówi o Bogu. Przede wszystkim o Jego miłosierdziu i o tym też, że Bóg wcale też nie wymaga, znaczy w pewnym sensie wymaga, ale no, nie oczekuje, że ty przyjdziesz z najwyższymi jakimiś motywami miłości i przyjmie cię jak przyjdziesz po prostu. Tak? Widzimy, że ten syn no, był w fatalnym stanie i jedyne, co go motywowało, to to, że cierpiał głód i ze świniami musiał jeść. Mimo to ojciec go przyjął. Widzimy też, że, no, że przyjął go jak syna. Tak? Widzimy, że nie wypominał mu tych grzechów, że wrócił do tego stanu bycia synem. Nie musiał znowu być tym chrześcijaninem drugiej kategorii. To jest, myślę, że wielka też historia takiej nadziei dla każdego, który gdzieś tam od Boga odchodzi i chce powrócić. I zachęta taka, że wcale nie musi być tak, że nie mam powrotu, to raz, a dwa, że jak wrócę, to wcale nie muszę być, no nie wiem, jakimś chrześcijaninem już drugiej kategorii. Mogę normalnie być znowu dzieckiem Bożym, tak jak należy. A dwa, dla tych wszystkich, którzy powiedzmy, no cały czas służą, nie odchodzą gdzieś, nauka, że no przecież nie musisz, że tak powiem, całe życie żyć w jakiejś takiej super wstrzemięźliwości chcesz, możesz też, no nie wiem, zabawić się. Bóg na to pozwala. Tu jest napisane, że wszystko moje jest twoje. Trzeba było wziąć koźlątko i mogłeś z przyjaciółmi, no nie wiem, zrobić sobie imprezę. Więc coś mówi ta historia o nas, jako wierzących też. Coś mówi o Bogu. No i cóż, mam nadzieję, że zbudowaniem będzie dla was. Amen.